No i wracamy do studia. W studio poseł ósmej kadencji Prawa i Sprawiedliwości Janusz Szewczak. Dzień dobry.
Dzień dobry, analityk gospodarczy.
To też się zgadza. Autor wielu książek, artykułów, także w prasie. W prasie swój autokur ogłosił Adam Glapiński, profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, mówiąc, że kryzys nam nie grozi. To jest spokojny głos z banku. Pytanie, czy w pełni prawdziwy?
Tak, tak. Ja też zresztą od dłuższego czasu, od kilku miesięcy staram się upewnić opinię publiczną, że żaden kryzys nam nie grozi, choć wielu z totalnej opozycji się modli o ten kryzys, licząc, że jakieś dramatyczne załamanie gospodarcze nastąpi i, że tak powiem, jest wtedy jakieś światełko dla nich w tunelu. Nie zapowiada się. Ten rok, mówiłem od początku tego roku, że to będzie dobry rok, w granicach 4, ponad może nawet 4% wzrostu i że przyszły rok jest jeszcze równie spokojny, być może z nieco niższym wzrostem PKB, ale gdzieś w granicach 3,8, koło 4, więc to są najszybsze wzrosty tak naprawdę w Unii Europejskiej. Dobry eksport, niskie bezrobocie, dobry stan finansów publicznych, mimo tych ogromnych projektów socjalnych, które nadal przecież obowiązują. Także tu prezes Glapiński absolutnie ma rację i dowodem tego jest jeszcze to, że my sprowadziliśmy złoto. Część znaczącą złota do Polski, tak zresztą jak wiele innych krajów to zrobiło, Niemcy na przykład i tak dalej, to świadczy o kondycji
Austria,
kraju.
Węgry, myśmy nie tyle co sprowadzili, zdaje się, tylko to, co kupiliśmy te statony, to już nie będziemy u nas ani przechowywać, a nie na przykład w Banku Londyńskim.
Tak, tak, bo część zostaje oczywiście za granicą, a te 100 ton wróciło do Polski. To jest też taki symboliczny niewątpliwie ruch, ale pokazujący, no na razie złota za darmo nie rozdają, więc trzeba mieć przede wszystkim pieniądze na to, żeby go kupić. Widocznie takie środki były na to, żebyśmy te rezerwy walutowe zwiększyli o złoto. Są kraje, które mają 20-30 i więcej procent rezerw w złocie.
To jeszcze, żeby wrócić do artykułu prezesa Glapińskiego, skąd ten optymizm, bo okej, Polska trzyma się nieźle, jest konsumpcja, są inwestycje, no ale dookoła nas spowolnienie gospodarcze aż huczy, w Niemczech zwłaszcza.
No tak, ja taki tekst przygotowałem dla tygodnika w sieci, mam nadzieję, że się ukaże w następnym tygodniu, jeśli nie w tym, nie, o tym, że to raczej Niemcy, Francja i Włosi powinni się bardziej martwić o to spowolnienie. Tamte wzrosty gospodarcze są na poziomie 0,3-0,5. I ogromne wydatki związane choćby z imigrantami ekonomicznymi, którzy chcą wygodnie żyć, ale niekoniecznie ciężko pracować. To jest również kwestia pewnych wojen celno-handlowych, które Europa toczy, a właściwie Stany Zjednoczone toczą głównie z Niemcami, ale również z częścią produktów francuskich na przykład. I jakieś karne cła podwyższone, czy na sery, czy na wina, czy na koniaki francuskie, czy na niemieckie samochody wiszą w powietrzu. To też oczywiście wpływa. My sobie dobrze radzimy, dlatego że my jesteśmy przede wszystkim, jak słusznie podkreśla prezes Glapiński, jesteśmy dużym rynkiem wewnętrznym, dużym rynkiem konsumpcyjnym, blisko 40 milionów konsumentów. Polacy chcą wydawać te zarobione pieniądze, w przeciwieństwie na przykład do Japończyków, którzy oszczędzają głównie. I na dodatek rosną wynagrodzenia. One rosną w granicach między powiedzmy 6-7%, czy 7 z kawałkiem, no ale to jednak jest też odczuwalne. Wie pan, wydać pewien element z ograniczenia, czy niższego wzrostu konsumpcji, niż by się niektórzy spodziewali. Otóż to jest spowodowane następującą rzeczą, o czym jakoś nie chcą analitycy bankowi pamiętać, że te 40 miliardów złotych, które idzie do rodzin z dziećmi, zaspokaja już znaczącą część tych swoich potrzeb podstawowych i zaczyna część tych pieniędzy nie wydawać, tylko oszczędzać na przyszłość dla swoich dzieci, na pewne inwestycje, nawet na samochód, który trzeba kupić, ale na który trzeba trochę zebrać, prawda? Na jakieś tego typu przedsięwzięcia. I to nie trafia, te pieniądze wtedy nie trafiają w całości na rynek, te 40 miliardów nie trafia już w całości na rynek, bo część Polaków, część polskich rodzin po prostu postanowiła te pieniądze oszczędzać. oszczędzać.
To jest jeden element, ale drugi to jest inflacja, bo zawsze kiedy mówimy o silnej presji płacowej, kiedy mówimy o konsumpcji, to gdzieś widmo inflacji się w tle pojawia. Nie ma groźby, że wrócą lata 90. z wielką inflacją?
Nie, nie, tutaj absolutnie Narodowy Bank Polski jest, bym powiedział, najlepszym takim źródłem badania tej inflacji. Tam ten GUS bada ponad 1400 pozycji i oczywiście pamiętamy te krokodyle łzy wylewane przez Platformę Obywatelską i jej ekspertów od, i speców od Zielonej Wyspy nad drogą pietruszką, która to już tak podrożała, że Polacy do rosołu jedni nie dają tej pietruszki. No oczywiście wszystkie te ruchy sezonowe i tak dalej, ale inflacja jest pod kontrolą. To jest w granicach tego celu inflacyjnego niewiele ponad 2,5%. I też trzeba pamiętać, że nieco wyższa inflacja, a nie deflacja, z którą mieliśmy również w Polsce do czynienia, wpływa na wzrost dochodów podatkowych budżetu państwa.
Tylko, że ta inflacja jest rzeczywiście znacznie silniejsza w żywności, to się znacznie silniej odbija na portfelach, na wydatkach tych najbardziej uboższych
tak,
Polaków.
Tak, to prawda. Natomiast możemy zauważyć te sfery, gdzie ten wzrost nie jest wysoki, albo nawet pewien stabilizacja, czy spadek cen, jak choćby paliwa, jak choćby ubezpieczenia samochodowe, których konkurencja powoduje, że są one, nie rosną tak gwałtownie. No, jest cały szereg miejsc, gdzie bym powiedział, ta stabilizacja cen jest, ale Polacy, jeśli się jest szybki rozwój, jest wzrost wynagrodzeń, to inflacja ma tendencję do wzrostu, ale jest absolutnie pod kontrolą, jak powiedział prezes Glapiński.
Jest pod kontrolą, ale prezes Glapiński powiedział jeszcze jedną, nie jedną, ale tą jedną ciekawą myśl. Wyjmijmy z tego artykułu na potrzeby naszej rozmowy w studio. Janusz Szewczak, poseł 8 kadencji Sejmu Prawo i Sprawiedliwość, analityk gospodarczy. Panie pośle, kwestia związana z sektorem bankowym i z przekształceniem. Tam padła taka myśl, że być może będą potrzebne restrukturyzacje do niektórych banków, może przejęcia. W exposé premier Mateusz Morawiecki mówił o potrzebie repolonizacji, dalszej repolonizacji. Jak będzie wyglądał sektor bankowy przez te 4 lata?
No to nie jest, wie pan, tajemnicą, że te ponad 30 tam 5 banków komercyjnych to jest dużo jak na polski rynek i o tej konsolidacji tego sektora się od dawna mówi. Sami bankowcy o tym mówią, czy bankierzy o tym mówią, że to jest konieczne. Tym bardziej, że niektóre z tych banków mają ogromne zaszłości związane choćby, że tak powiem, ze zjawiskiem, kiedy chciwość zaślepia umysły i rozum i słynne już tak zwane kredyty frankowe. To dopiero wchodzi do sądów ta fala pozwów.
Bo prezes mówi o przymusowej restrukturyzacji. To trochę przypomina ten plan, żeby niektóre banki, których upadłość grozi całemu systemowi, żeby wykupywać za złotówkę i je ratować.
No wie pan, ja pamiętam, bo byłem twórcą jednej z tych ustaw dotyczących Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Komisji Finansów Publicznych. Myśmy takie sytuacje przewidzieli. One nie są żadnym nadzwyczajnym sytuacją. To tylko w Polsce ciągle pokutuje jakaś taka wiara w to, że banki są siódmym cudem świata i w ogóle nie obowiązują jakieś reguły normalnego biznesu. No po prostu jeśli się popełnia poważne błędy i jeśli wprowadza się toksyczne instrumenty różnego rodzaju, a mieliśmy przecież takie historie i zarówno z tak zwanymi kredytami frankowymi, z polisolokatami, to ogromna kwota, przecież szacowano, że Polacy zostali, że tak powiem, tutaj wciągnięci na 50 miliardów złotych, więc fundamentalne sprawy. Opcje walutowe swego czasu dla przedsiębiorstw, no do dzisiaj niektóre z tych przedsiębiorstw się nie wydostały z tych problemów, więc to jest normalne, że silniejsze podmioty wtedy mogą przejmować. Jest część banków, która chce wyjść z Polski, która chce się sprzedać. Ich właściciele, jak prawda Commerzbank, który chce sprzedać mBank. Także to jest normalne zjawisko. Państwo musi to kontrolować. Ma do tego odpowiednie instytucje.
Tylko, że przy okazji mBanku jest pewien ryzykowny albo kontrowersyjny ruch, bo mBank chce wyłączyć z całości tego banku jeden fragment, gdzie będą same kredyty walutowe i ten zatruty owoc zostawić w sektorze, a sprzedać zdrowy mBank, gdzie są dobre aktywa.
No to nie jest nowy pomysł, bo wiele z tych banków dochodzących z Polski taki patent chciało przeprowadzać.
Ale KNF na to powinno pozwolić, bo to jest potrzebna zgoda i UOKiK-u, i KNF-u.
Tak, tak. No mi się wydaje, że trzeba po prostu odpowiadać za własne błędy i ponosić konsekwencje. konsekwencje. Tak jak każdy przedsiębiorca, nikt się nad nim specjalnie nie lituje i go potem nie wspomaga z tego tytułu, że coś się nie udało, czy coś było kompletnie źle zrealizowane, więc zobaczymy. Natomiast idea repolonizacji jak najbardziej słuszna i to nie powinna, ona musi być kontynuowana, to nie powinno dotyczyć tylko sektora bankowego, ale również sektora moim zdaniem przemysłowego czy handlowego.
A też przy tych bankach zostańmy. Ile państwa w tym sektorze? Bo to też jest niebezpieczne, kiedy za wszystko będzie, o wszystkim będzie decydował poniekąd sympatyczny i zasłużony pan wicepremier Jacek Sasin.
Tak, tak, niewątpliwie pan premier Sasin jest sympatyczny.
Ile?
I bym powiedział...
Połowa banków państwowych czy mniej? Ile powinno być tych banków prywatnych? Polskich, ale prywatnych, a ile tych, gdzie jest kontrola Skarbu Państwa?
Dobra, no to jest taki odwieczny spór liberałów z etatystami. No, to nie jest u nas tego, choć przede wszystkim to jest, ja bym powiedział inaczej, to jest kwestia udziału kapitału zagranicznego w sektorze bankowym. U nas on jest w granicach 50% w tej chwili. To nie jest mało, dlatego że w wielu krajach starej Unii ten udział kapitału zagranicznego w sektorze bankowym jest znacznie, znacznie mniejszy. Między kilka a 20% to już jest znaczący udział. U nas jest 50%. Oczywiście są kraje w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie jest jeszcze większy udział kapitału zagranicznego. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie banki mają być państwowe. Natomiast niewątpliwie te duże podmioty finansowe, wie pan, dzisiaj na świecie naprawdę jest taka wojna, można powiedzieć, biznesowo-handlowa. Każdy zaczyna dbać wyłącznie o własne interesy. Ten protekcjonizm gwałtownie narasta. Konkurencja wcale nie kwitnie, tylko się ją skutecznie eliminuje. To wszystko razem tworzy się monopole na rynkach. Także dzisiaj to ci duzi niestety decydują o rozdaniach i
a być może dużych będzie jeszcze więcej, bo się patrzymy na sektor bankowy w Niemczech, we Francji, tam są 3-4 duże podmioty, no i trochę małych, ale prym wiedzie kilka banków, w Polsce cały czas to jest kilka, prawie kilkanaście banków, tak?
No,
jest rozdrobnienie znacznie większe.
Zdecydowanie te 10 banków to w ogóle jest największych, tak, ale mamy kilkadziesiąt banków właściwie liczących się. Przypomnijmy, że w wielu krajach obok tego wielkiego systemu banków inwestycyjnych czy banków komercyjnych istnieją bardzo dobrze rozbudowane banki regionalne, komunalne, spółdzielcze. To wszystko razem powoduje, że tam jest ta noga jeszcze tych lokalnych instytucji finansowych bardzo silna. U nas się jakby przyzwyczailiśmy do tego, że głównie banki, a przecież jest kilkaset banków spółdzielczych choćby, prawda, są skoki, a więc jest dużo tych podmiotów, choć one już nie stanowią jakiegoś decydującego elementu, jeśli chodzi o udział w rynku finansowym. To jest często niecały procent, czy kilka procent, czy kilkanaście. Więc można powiedzieć tak, że wie pan, w ogóle jest pytanie o to, jak będzie ten świat rynków finansowych się rozwijał. Czy banki w ogóle będą miały taką pozycję nadal, czy też będą w ich miejsce wchodzić różnego rodzaju fintechy, różnego rodzaju innego rodzaju
sieciowe. Ale widać, że jest takie ciążenie i ze strony państwa i chyba rynku, żeby ten sektor konsolidować, żeby tak jak w Niemczech, jak we Francji były te 3-4 wiodące podmioty, a nie 10.
Słusznie.
To dobrze, to źle?
Tak, słusznie, zdecydowanie. Powtarzam, dzisiaj to nie jest tak, że mali wygrywają ten wyścig wygrywają niestety wyłącznie ci wielcy. I żeby się na tym rynku liczyć, to trzeba mieć takie, bym powiedział, rodowe srebra przekształcone w prawdziwe giganty o europejskim znaczeniu. To zaczynamy dostrzegać na przykład również w sektorze petrochemicznym. Tu jest, prawda, ta
fuzja.
Pomysł na fuzję z Lotosem, przejęcie energii przez propozycja przejęcia przez Orlen. No to pokazuje, że budujemy jakiś poważny koncern multienergetyczny, który ma szansę rywalizować z największymi w Europie przynajmniej.
Tylko panie pośle, w studiu Janusz Szewczak, poseł 8 kadencji Prawo i Sprawiedliwość, analityk gospodarczy, jest kwestia konsumenta, bo to też jest druga strona. Jeżeli wybudujemy wielki Orlen, który będzie zarządzał wszystkim, to być może to się kiedyś odbije na naszej kieszeni, bo monopol lubi swoje zyski zwiększać, kiedy nie ma konkurencji.
Nie ma oczywiście takiego zagrożenia żadnym monopolem. Mamy tutaj cały szereg europejskich przecież i stacji stacji benzynowych i firm, które tu na rynku są obecne od lat. Także to nie jest kwestia tego, że nie ma gdzie pan u kogo innego kupić. Jest, także to jest raczej, bym powiedział, no, liczenie, wzmacnianie sił do ekspansji, ja bym tak powiedział, bo tu nawet nie chodzi o dokładnie o już o rynek polski, bo przecież wiadomo, że takie podmioty jak PKO, BP, PKO SA, KGHM czy Orlen, czy PZU mają ten rynek, że tak powiem, polski opanowany, ale nie są monopolistami absolutnie. W tym zakresie mamy olbrzymią liczbę firm ubezpieczeniowych, banki zagraniczne, więc to nie jest żaden monopol. Natomiast chodzi o taką szansę ekspansji pewno już europejskiej, bo my się zaczynamy wybijać na pewną suwerenność jeszcze daleko, no, do pełnej suwerenności gospodarczej, finansowej, energetycznej, ale wybijamy się na to. Przez te 4 lata gigantyczne zmiany zaszły w tym zakresie. Dzisiaj, jak ktoś słyszy, że mamy lotnisko w Berlinie, więc po co nam w Polsce, no to puka się w czoło. A kiedyś, jak można powiedzieć, to była norma. Dzisiaj myślimy o zmianach na przykład zaopatrzenia, i to już jest realizowane, zaopatrzenia w surowce energetyczne z kierunku zachodniego, czy dalekiego, dalekich części świata arabskiego, prawda, z Bliskiego Wschodu, a nie ze wschodu tylko. To wszystko razem powoduje, że Polska może być, my mamy taką epokową szansę według mnie zaistnienia na rynku europejskim przynajmniej jako bardzo dynamiczny kraj, który ma wielkie aspiracje i możliwości, i tylko żeby to stało się faktem, my musimy zbudować naprawdę europejskich czempionów.
To jeszcze wracając do sektora bankowego, w ramach budowy europejskich czempionów tych bankowych, kwestia wykupywania zagranicznych banków, bo to jest tak, że płacimy za te banki i pozwalamy, żeby kapitał zagraniczny wycofał swoje aktywa także z Polski. Czy nie lepiej te pieniądze dać PKO BP albo komuś innemu państwowemu bankowi, żeby zwiększył akcję kredytową, a nie pozwalać zagranicznym bankom wycofać się z Polski?
To są decyzje jednak na szczytach władzy, można powiedzieć, decyzje natury nie tylko ekonomicznej, ale i politycznej w jakimś sensie. Natomiast są różne szkoły. Jedni uważają, że warto wykupić, inni uważają, że mamy swoje aktywa i trzeba je wzmacniać, tak jak pan mówi. I zobaczymy, jaki będzie...
To jest
będzie...
pewne ryzyko, tak? No bo zobaczymy. Pozwalamy niekiedy uciec kapitałowi zagranicznemu.
Ale to, wie pan, to nierzadko się zdarzało, że uciekali nie płacąc podatków, choćby wielkie sieci handlowe, które potrafią realizować duże zyski, a potem nagle po prostu sprzedać swój biznes, różnego rodzaju fundusze, które no, po prostu... prawda, handluje nieruchomościami.
Czyli jeżeli będzie okazja, żeby kupić jakiś bank zagraniczny przez Bank Polski, nawet ten, który kontroluje Skarb Państwa, to nie ma co się krygować, trzeba brać.
Tak, trzeba zobaczyć, jaka jest wartość tych aktywów, trzeba zobaczyć, czy się nam to opłaca. Trzeba mieć plan pewien, wie pan, na zaś, po co nam to jest. Te wszystkie zmiany muszą czemuś służyć. Muszą służyć Polakom przede wszystkim. To już jakby dociera, dotarło, i to jest dewiza obecnie rządząca, że te zmiany mają służyć nam przede wszystkim, bo do tej pory wcale tak nie było, że to miało nam służyć, prawda? Pan liberałowie z Gdańska twierdzili, że Polacy powinni się cieszyć, że w ogóle mają pracę i nie, prawda, nie aspirować do roli właścicieli. Tak, mamy zwiększać własność Polaków we wszystkich sektorach gospodarczych, przemysłowych, handlowych, dlatego że z własności z reguły są spore dochody, jeśli się tą własnością dobrze zarządza.
To na deser zjedzmy potrawę, może niezbyt smaczną, ale ciekawą, czyli wybory prezydenckie. Przejdźmy od gospodarki do polityki. Mamy ten weekend, ta debata prezydencka w Platformie w sobotę, potem w niedzielę pan Szymon Hołownia powiedział w końcu tak, że wystartuje. Jakieś wnioski pana posła z tego weekendu?
Obserwuję i tak się zastanawiam, dlaczego redaktor Gazety Wyborczej, Newsweeka, TVN-u, pan Szymon Hołownia, na przykład on został tym kandydatem, a nie na przykład pan redaktor Prokop, jest wyższy, chyba też bardzo przystojny, donośniejszy głos. To wszystko jest taka dziecinada w dużej mierze, choć być może ten Wajchowy i tam po stronie totalnej opozycji doszedł do wniosku, że te kandydatury pani Kidawy-Błońskiej i pana Jaśkowiaka są kompromitujące, że nic z tego, z tej mąki chleba nie będzie, że jak nie będzie promptera, to będzie ciężko sklecić parę zdań. i uznał, że no właśnie taki kaznodzieja trochę liberalny, powiedział taki...
Katolewek, bardzo, taki,
tak,
wytrych słowny.
No ja bym powiedział nawet ukuto. taki wzór katolicyzmu dla niewierzących. To bym powiedział to właśnie, który... No ale obserwuję te wypowiedzi i powiem szczerze, tak mi to przypomina trochę tą naszą eko-pipi szwedkę, która, prawda, jak się uważa, że pani Greta Thunberg, że jak się zmarszczy, coś tam skrzywi, to uratuje klimat i planetę. Natomiast tutaj słyszę właśnie od pana Szymona Hołowni, że teraz na sądzie ostatecznym to na zwierzęta będą sądziły, proszę sobie wyobrazić. No i zaczynam się tym martwić, ponieważ no, ja niestety lubię mięso, jem mięso. I tak jak wielu Polaków, no, a to by oznaczało,
większość,
że tam te kurczaczki potem mogą nas tam surowo osądzić. Więc to wszystko razem jest, bym powiedział, kabaretowe zupełnie. Natomiast widać, że platforma...
Ale to o co chodzi? Bo po tym wczorajszym wystąpieniu ja oglądałem to exposé, to ten wieczór startu wyborczego pana Hołowni. No i ani tam nie było energii, ani nawet wielkich pieniędzy nie było. Przynajmniej u Biedronia czuć było, że tam ktoś rzucił porządne pieniądze, a tutaj nawet tego nie było czuć.
No tak, no ktoś mówi, że to drugi Zełenski, kandydat na prezydenta i prezydent Ukrainy. Tylko trzeba przypomnieć, że pan prezydent Zełenski miał Igora Kołomojskiego, oligarchę, sponsora, prawda? No więc nie wiem, kto miałby być tutaj takim oligarchą i sponsorem pana Hołowni, ale
media
bez względu...
mówią o pani Kulczyk, córce Jana Kulczyka,
no,
która...
zaprzecza, pan Hołownia zaprzecza, tak, ale mówi, że nie ma pieniędzy, że...
Sama pani Kulczyk też zaprzecza, to jest symptomatyczne.
A mówi, że nie ma pieniędzy, że to z datków będzie i tak dalej. No, Konfederacja przyjęła inny model, że po 30 zł tam trzeba się zrzucić i można brać udział, prawda, w tych prawyborach.
Ale jakich... w Białymstoku raptem sto kilkanaście osób zagłosowało, więc tam kokosów nie będzie.
Kasy z tego nie będzie, zdecydowanie. Powtarzam, to jest jakiś ogromny kryzys, bym powiedział, braku autorytetów, elit, jakichś prawdziwych przywódców po stronie totalnej opozycji. No, wymyślanie właśnie typu dziennikarza, showmana, specjalisty tam jakiegoś od Mam Talent czy kogoś takiego. No to ja bym powiedział to, a dlaczego nie jakieś bardzo urocze i inteligentne pogodynki nie mogłyby wystartować na kandydaturę? Bardzo, bardzo mamy w telewizji publicznej takie sensowne dziewczyny, na przykład zapowiadające ślicznie i mądrze pogodę.
Ale może to jest niebezpieczne, już kończąc, dla prezydenta Andrzeja Dudy, bo wyrośnie te 100 kwiatów od Szymona Hołowni po Adriana Zandberga, albo Bóg wie kogo z lewicy i każdy będzie własną ścieżką starał się uczknąć kilka procent Andrzejowi Dudzie, a potem w drugiej turze może być kłopot. Czy nie, czy ja?
Nie sądzę. Raczej to świadczy o takim dorozbiciu, o braku pomysłu, o braku kandydatur po stronie opozycji. Myślę, że jednak Polacy mimo wszystko patrzą na tą powagę sprawowania urzędu, na godność tego urzędu, na klasę, z jaką się prezentuje nie tylko prezydent Andrzej Duda, ale również para prezydencka. Tu spore punkty robi, że tak powiem, w opinii publicznej pani Agata Kornhauser-Duda. Nie mamy się absolutnie czego wstydzić. Proszę przypomnieć sobie te bieganie tam po stołkach prezydenta w Japonii, prezydenta Komorowskiego, czy jego występy u prezydenta Obamy, czy no zupełnie jakieś kabotyńskie zachowania dzisiaj oceny ze strony byłego prezydenta Lecha Wałęsy. To wszystko razem pokazuje, że bez względu na to, czy ta opozycja się będzie później jednoczyć w tej drugiej turze, czy nie będzie, moim zdaniem mocnym faworytem, poważnym kandydatem, odpowiedzialnym, dobrze wizerunkowo postrzeganym również za granicą, to ma znaczenie, i chętnie spotykającym się z Polakami, mającym dobry kontakt jest prezydent Andrzej Duda. Ja jestem dobrej myśli w tej sprawie.
Powiedział Janusz Szewczak, analityk gospodarczy i poseł 8 kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
No to my mamy godzinę 9:43. Czas na TILAF, czyli Stokrotka. Była mowa o różnych gwiazdach TVN-u, to piosenka Stokrotka, myślę, jest na miejscu.
No właśnie, też może powinna zastartować.
Razem z Tomaszem Lisem.
Tak.
O, to byłaby debata. Dopiero burza intelektów. TILAF śpiewa i gra.